Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś pytamy o to, na ile wytyczne dotyczące koronawirusa w zakładach pracy, różnego rodzaju firmach są możliwe do zrealizowania. Będziemy też oczywiście rozmawiać o kontrolach. I goście w studio. Są z nami pani Iwona Glamowska i pani Katarzyna Borowiecki, obie panie z Państwowej Inspekcji Pracy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest z nami pan Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
I jest z nami również pan Sebastian Gawronek, Związek Zawodowy Solidarność.
Mamy dzień dobry, zatem witam państwa.
Kontrolujących zakłady pracy, mamy pracodawcę i mamy związki zawodowe. Myślę, że mamy wszystkie strony. Możemy zatem przejść już do rozmowy. A dla państwa numer telefonu 345 50 90, gdyby chcieli państwo o coś zapytać albo podzielić się z nami swoimi refleksjami. No właśnie, to zacznijmy od tego, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje w tej chwili różnego rodzaju firmy, w tym również szkoły, pod kątem bezpieczeństwa przeciwpandemicznego, tak bym powiedziała. Jak to wygląda?
Tak, w związku
pani Iwona Glamowska,
w związku z pojawieniem się tutaj pandemii i rozprzestrzenianiem się w dalszym ciągu. Mhm. Państwowa Inspekcja Pracy wprowadziła taki program profilaktyczny Bezpiecznie w Szkole. Ma on na celu pomoc w rozpoczęciu tego roku szkolnego podczas poinstruowania nauczycieli, pracowników, w jaki sposób mają się zachowywać, żeby no, w miarę możliwości ten wirus się nie rozprzestrzeniał,
ale
żeby te zajęcia trwały.
O tym programie to może za chwilę. A teraz przejdźmy do zakładów pracy, bo ja sobie wyobrażam, a właściwie sobie nie wyobrażam, wchodzi inspektor pracy na wielką halę montażową, gdzie no, z zasady stoi chyba pracownik przy pracowniku, bo taśma się przesuwa. I jak tam zachować bezpieczeństwo? Jak na przykład, a może nie trzeba, w 8 godzin stać w maseczce?
To zależy tutaj od pracodawcy, w jaki sposób on ustali w zakładzie pracy i będzie zapobiegał rozprzestrzenianiu się tego wirusa. Każdy pracodawca, mając pracowników, musi dokonać oceny ryzyka zawodowego. I w tej ocenie wskazuje, w jaki sposób będzie właśnie zapobiegał. Na pewno tutaj mamy odgórnie już ustalone odległości między stanowiskami pracy. I musi wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, czy też w te środki zapobiegające, tutaj odkażające, płyny dezynfekujące, które są. To wszystko w zależności od tego, jak w danym zakładzie pracy będzie to określone. Tutaj te maseczki, no to niekoniecznie w takich zamkniętych, jeżeli mamy zapewnione te odległości, no to tutaj pewnie przez 8 godzin te osoby nie będą w tych maseczkach pracować.
Rozumiem. Za chwilę jeszcze wrócimy do kontroli, natomiast jest z nami pan Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Powiem raz jeszcze, jak to wygląda od strony pracodawców, bo czy te wszystkie wytyczne są możliwe do spełnienia?
No, gdyby nie było pani, które nadzorują, powiedział, różnie bym powiedział.
To niech pan powie tak uczciwie.
Tak, pewien scenariusz pisze życie oraz warunki, w jakich się znajdujemy. I oczywiście, kiedy mamy statyczne pozycje przy stanowiskach montażowo-wykonawczych, możemy stosować i stosujemy wszystkie te obostrzenia. Natomiast, podobnie jak przy stole chirurgicznym, zwróćcie uwagę, panie drogie, mimo że tam są maseczki, jednak ci ludzie są bardzo blisko siebie. Podobnie w czasie wykonywania pewnych czynności produkcyjnych, pomiarowych, wykonawczych. Przecież wielka budowa na drodze czy w hali zamkniętej jest to wielki plac budowy, gdzie w sposób dynamiczny zmieniają się sytuacje. Czasami z minuty na minutę. I oczywiście tłumaczymy, mówimy ludziom, że te zasady są konieczne, że są maski, dużo dezynfekcji, mycia rąk, odległości, wszystko. Natomiast są momenty zbliżenia, że prawie twarz w twarz. I to chyba ja nie mówię nic dziwnego, bo to tysiące pracodawców o tym powiedzą, ale ma być świadomość natychmiastowej reakcji, zabezpieczenia, oczywiście ochrony osobistej, przyłbice, rękawice, środki dezynfekujące. I my sobie z tym radzimy. W większości, znakomitej większości pracodawców, tam gdzie ja bywam i widzę, bywam w bardzo wielu miejscach, uważam, że jest dużo poprawności w tym zakresie i myślę, że Państwowa Inspekcja Pracy ma jeden powód do dumy i podziękowania za to, że pracodawcy sprawują się właściwie, bo nikomu bardziej niż nam nie zależy na zatrzymaniu firmy.
Jasne.
Wiemy, czym to grozi, dlatego dbamy. Drogie panie.
Jak to zaraz się przekonamy. Teraz pan Sebastian Gawronek, Solidarność. Z punktu widzenia pracownika, jak to wygląda?
Muszę powiedzieć, że Związek Zawodowy Solidarność ma już chyba bardzo duże doświadczenie w zakresie tej epidemii, która się pojawiła, bo już od marca, tak naprawdę jeszcze przed wprowadzeniem tych wytycznych, pracodawcy zwracali się z nami, do nas o ustalanie czy zmiany w regulaminach pracy, bardziej tutaj takich czasowych zmian to dotyczyło w zakresie ograniczeń czy wprowadzenia pewnych obostrzeń dotyczących zabezpieczenia pracowników. Także stąd to doświadczenie. Później pojawiły się już wytyczne w tym zakresie. Natomiast muszę powiedzieć i potwierdzić to, co powiedział pan prezes, że jednak w zdecydowanej większości, szczególnie przy tych zakładach pracy, gdzie nie można stosować pracy zdalnej, bo to jest dosyć istotna sprawa w zakładach produkcyjnych, te obostrzenia przynoszą skutek, bynajmniej w naszym województwie. Znam wiele dużych zakładów pracy, gdzie na przykład zwiększono zmianowość, zmniejszono ilość pracowników na zmianie, czy zabezpieczono pomieszczenia socjalne poprzez przebywanie w tych pomieszczeniach mniejszej ilości osób. To są takie podstawowe warunki, żadne takie, które w jakiś szczególny sposób trzeba by wymyślać, które przynoszą efekt w postaci zabezpieczenia tych pracowników. Ani pracownicy, ani my teoretycznie w żadnym przypadku, no może z małymi wyjątkami prawnymi tutaj, nie stawialiśmy żadnych przeszkód, bo mieliśmy świadomość tego i mamy świadomość tego, że to w dużej mierze, a może przede wszystkim zależy od pracowników, czy w danym zakładzie pracy ten wirus się pojawi, czy nie. No to jest miejsce pracy, każde to miejsce pracy szanuje, także tutaj współpraca z pracodawcami na tej linii, muszę powiedzieć, że jest wręcz wzorcowa.
Ja muszę też przyznać się Państwu, że obserwowałam to z punktu widzenia klienta, który i obserwuję dotąd, który wchodzi do sklepu zawsze w maseczce. Bywało różnie, zwłaszcza był tak po lockdownie, wydawało nam się, że już wszystko będzie pięknie i ładnie i właściwie no może czas bywało, że w sklepie sama byłam w maseczce albo jeszcze tam dwie osoby. A teraz rzeczywiście ludzie chodzą w maseczkach, zwłaszcza no mówię o takich zamkniętych pomieszczeniach i te maseczki wcale nie są na brodzie. To znaczy zdarza się, ale bardzo wyjątkowo. Wróćmy wobec tego do kontroli inspekcji pracy. Panie, kontrolujecie firmy właśnie pod kątem przestrzegania tych zaleceń. Pani Katarzyna Borowiecka, czy to rzeczywiście wygląda tak, że wchodzicie do zakładu pracy i tam wszystko jest super?
Przy kontrolach, które teraz prowadzimy, sprawdzamy ocenę ryzyka zawodowego, pytamy pracodawców, czy dokonali aktualizacji tej oceny ryzyka zawodowego w związku z pojawieniem się ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. I analizujemy, czy te środki, które pracodawcy zastosowali, są wystarczające do zabezpieczenia pracowników. Oczywiście na tyle, na ile się da. I tak jak panowie wcześniej mówili, najważniejszy to jest dystans. Tam, gdzie można, należy zachować dystans między pracownikami i widzimy to, że pracownicy raczej ten dystans zachowują. W drugiej kolejności, dobrym rozwiązaniem jest oczywiście praca zdalna, tam, gdzie jest to możliwe.
No tak, ale nie wszędzie jest,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, tam gdzie nie jest to możliwe, można różnego rodzaju rozwiązania techniczne stosować i to widzimy, to są te ścianki z pleksji, tam gdzie można, gdzie praca jest statyczna, gdzie można oddzielić osoby od siebie, przynajmniej w taki prowizoryczny sposób, to spotykamy to na kontrolach. Takie działania są przez pracodawców podejmowane. Zawsze powinniśmy pamiętać, że środki ochrony zbiorowej powinny być stosowane w pierwszej kolejności, powinny mieć pierwszeństwo nad środkami ochrony indywidualnej, które są dla pracownika najmniej takie przyjazne. Noszenie tych maseczek, które oczywiście są wymagane wtedy, kiedy nie można zachować dystansu, kiedy nie można oddzielić stanowisk pracy od siebie. Wtedy wówczas pracownicy powinni te maseczki czy przyłbice stosować. I na kontrolach, no różnie to wygląda, no ale właśnie. Jest wiele zakładów, w których wprowadzono obowiązek stosowania maseczek czy przyłbic.
Ale czy pracodawca zapewnia ten sprzęt, czy powinien go zapewnić, czy pracownik sam powinien sobie kupić przyłbicę albo maseczkę?
No tutaj pracodawca powinien zapewnić środki ochrony indywidualnej, czy to rękawice, czy
bo to jest nowa rzecz, prawda? Wcześniej wiedzieliśmy, że kombinezony do jakichś tam określonych prac, obuwie, no a teraz maseczki i płyny dezynfekcyjne. To jeszcze rok temu w życiu byśmy o tym nie pomyśleli, prawda? Ta sytuacja jest w Polsce dokładnie od 4 marca, więc pracodawca ma taki obowiązek. A czy zdarzało się, że poszły panie na kontrolę i okazało się o to, że pracownicy się skarżą i mówią, a my tu nie mamy środków ochrony?
Zdarzają się takie sytuacje również i wtedy my, jako Państwowa Inspekcja Pracy, powiadamiamy, jeżeli są to brak płynów dezynfekujących, czy takich środków sanitarnych, brak wymogów sanitarnych, to wtedy Inspekcja Pracy powiadamia Państwową Inspekcję Sanitarną w tym zakresie. Natomiast środki higieny osobistej, tutaj jak najbardziej Państwowa Inspekcja Pracy może wydawać nakazy w celu zapewnienia tych środków. Właśnie bieżąca woda, mydło, które też, jak wiemy, chroni doskonale przed koronawirusem.
Czasem wystarczy zwrócenie uwagi pracodawcy w czasie kontroli i te środki dezynfekujące pojawiają się natychmiast.
Czyli tak przyjemnie i sympatycznie. Bywa nie ma kar, tak. Nie ma mandatów, tak? Nie, no bo jak jest nowa sytuacja, to wiem, że państwo też na początku stosujecie taką profilaktykę, a nie od razu karanie. Czy jednak zdarzało już wam się karać?
To tutaj musi być już bardzo takie negatywne podejście pracodawcy do tego, czy unikanie wykonywania poleceń Inspekcji Pracy. Jeżeli to jest w toku kontroli, no to kończy się też na pouczeniu. Tutaj nie zawsze mandat, też takie środki profilaktyczne są stosowane.
Właśnie, panie prezesie, bo słusznie pan powiedział, że pracodawcy powinno i pewnie najbardziej na tym zależy, jeśli przewiduje przyszłość i myśli perspektywicznie, jak jest dobrym pracodawcą, to powinien. Dlatego, że jak mu połowa pracowników pójdzie na kwarantannę, no to być może zbankrutuje za kilka miesięcy albo jeszcze wcześniej i tyle. Prawda?
No, oczywiście. Potem jeszcze musimy powiedzieć o tym, że to, co nas spotkało wielu na świecie, ponosi ze sobą ogromny koszt, bo to są trzy składnikowe historie. Musimy środki ochrony, zabezpieczenia, to jest koszt. Spowolnienie pracy w wyniku takiejże ochrony i takich, że tak powiem, decyzji, odległości. To jest kolejny koszt. No i fakt, że wielu ludzi raz po raz, a wiemy o tym, ostrożności, czy nawet jakiegoś takiego przewidywania po rozmowie telefonicznej z lekarzem udaje się na jakiś tam okres czy kwarantanny, czy lekkiego zachorowania, który może być lepiej przeniesiony do domu i odszczekany i nic się tam nie dzieje, niż by miało to rzutować, a nie daj Boże, prawda by to była, na cały zespół kilkuset czy kilkudziesięcioosobowy, czy nawet kilkunastoosobowy. My ponosimy duże koszty, bo jakbyśmy to przeliczyli, to najskromniej można powiedzieć o przynajmniej kilkunastu do 20 paru % z tego tytułu. My mamy świadomość, że to jest mniej szkodliwe niż zatrzymanie zakładu w związku z jakąś tam sytuacją. Bo wtedy, tak jak pani redaktor powiedziała, zatrzymujemy wszystko. Nie? Więc uważam, że trzeba stosować środki, trzeba wydawać pieniądze na to, ale trzeba też i mobilizować ludzi i organizować w taki sposób, żeby oni no, te minimalne koszty produkcji no, stworzyli, ale jak najmniejsze, bo to też jest dla nas wszystkich potem korzyść.
Jasne, też myślę, nie chcieliby stracić pracy, ale to oznacza, co pan powiedział, że absencja od czasu pojawienia się koronawirusa się zwiększyła.
Zwiększyła się to w sposób znaczący, aczkolwiek tak jak patrzę z zadowoleniem, o ile można mówić o zadowoleniu w takiej sytuacji, że nie jest to zjawisko takie powszechne, że nie są to nadużywania, że ludzie mają ogromną świadomość, co tu panie inspektorki obydwie powiedziały, że ludzie dojrzeli. Zresztą pani redaktor też do tego, że stosowanie tych zasad pomaga przetrwać, wytrwać i pójść dalej po jakiejś ciężkiej drodze, otrzepać się z tego wszystkiego. I na pewno to dzięki tej świadomości wspólnej i pracodawców, i ludzi, i inspektorów, i związków zawodowych, ten Sebastian, prawda, tu mówi przed chwilą. To jest zmasowane działanie na rzecz, żeby być za rok w lepszej kondycji.
A związkowcy, pracownicy nie boją się utraty pracy właśnie z takiego powodu, że no, koronawirus niesie za sobą kryzys na całym świecie, prawda? To nie jest już taka sytuacja gospodarcza, jak była przed rokiem czy przed dwoma laty. Czy spotykacie się z takimi głosami?
Oczywiście, znaczy marzec, kwiecień, maj były takimi miesiącami, kiedy te obawy były największe. Wprowadzaliśmy zresztą zgodnie z ustawą różnego rodzaju porozumienia. To był bardzo gorący okres w tym zakresie, więc także pracownicy czuli się niezbyt pewnie. Myślę, że na ocenę przyjdzie jeszcze czas, czy faktycznie ta utrata miejsc pracy nastąpi, czy nie, bo z analiz, które robiliśmy, myślę, że październik, listopad pokaże, w jaki sposób ten rynek pracy załamał się, czy nastąpił upływ pracowników, ale te obawy cały one są mniejsze, te obawy, bo jednak na zewnątrz wszystko się zmienia, w jaki sposób są wprowadzane te zabezpieczenia i pracownik czuje się pewnie. My nawet zauważyliśmy, że był taki okres, kiedy ludzie w zakładach pracy nawet, bo dyskutowaliśmy na ten temat, zapominali wręcz o tej ochronie osobistej, bo no jak gdyby przekaz był taki, że już mamy to jak gdyby za sobą. Później to wróciło z powrotem. Całe szczęście, że wróciło. My musimy być czujni. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, ponieważ zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zetknęli się z nową rzeczywistością. I tu, o czym mówiła pani inspektor, nawiązuje do oceny ryzyka zawodowego. My mieliśmy takie spotkanie z przedstawicielami służb BHP, z inspektorami BHP, specjalistami w tym zakresie i oni wskazali na jeden problem, że niestety kładzie się nacisk na tak zwaną papierologię, czyli tworzenie różnego rodzaju dokumentacji, która ewentualnie podczas kontroli nie tylko inspekcji pracy, ale także inspekcji sanitarnej wskazywałaby na to, że wszystko tak naprawdę w zakładzie pracy jest okej. Okay. Natomiast...
Czyli, przepraszam, przerwę na chwilę. Czy to znaczy, że wchodzi inspektor, to już nieistotne, czy z inspekcji pracy, czy z sanepidu i co, sprawdza tylko dokumenty?
Nie, na pewno nie. Tutaj obydwie panie mogą potwierdzić, że ja też wiem, jak wygląda kontrola inspekcji pracy. No na pewno nie. No, dokumenty są sprawdzane, ale także od tej strony praktycznej. Natomiast ja mówię w kontekście tego, na co zwracają uwagę pracodawcy. Może to nie jest problem globalny w tym zakresie, natomiast niezwykle istotnym jest fakt, żeby powiązać tą dokumentację, którą się tworzy
w zakładach pracy,
z rzeczywistością, żeby wdrażać to. Tutaj w tej chwili te służby BHP bardzo, bardzo są obciążone. Bardzo szeroko rozmawialiśmy na temat wdrażania do ocen ryzyka zawodowego tych zagrożeń biologicznych, które są jak gdyby no, nowością. Przecież, przecież ten wirus, który się pojawił, nikt w ogóle nie myślał o czymś takim, że na skalę globalną coś takiego się wydarzy. W jaki sposób to ujmować, w jaki sposób będzie miało to odzwierciedlenie dla pracownika i czy faktycznie pracownik, czytając tą ocenę ryzyka zawodowego, wdroży, czy przystosuje się, on musi się przystosować do tego, ale żeby było to w tak zrozumiały sposób napisane, żeby to chroniło tego pracownika, czyli tych problemów tak naprawdę związanych z samą pandemią jest bardzo dużo.
No to, drogie panie, o tej papierologii porozmawiajmy, jak to jest. Wchodzicie panie na kontrolę i co dalej? Jak to wygląda?
Tutaj, no oczywiście tak jak nie polega to tylko na kontroli dokumentów, ale również i stanowisk pracy. W tej chwili już Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrolę w pełnym zakresie i też pracownicy nasi są wyposażani w różnego typu, w zależności od stopnia zagrożenia, środki ochrony indywidualnej, więc jak będzie trzeba, to nawet i kombinezony. Natomiast tak, tutaj chodzimy i po budowie i w zakładach pracy, po stanowiskach pracy. Jeżeli to jest również związane ze skargą pracownika na to, że właśnie pracodawca nie wyposaża, bo tylko i wyłącznie zawarł w ocenie ryzyka, czy gdzieś tam w dokumentach, że gdzieś tam jest napisane, natomiast nie dostarcza, no to tutaj też te kontrole są prowadzone na tych stanowiskach pracy. No i wtedy w zależności od tego, jeżeli nie, to albo jak tutaj koleżanka wspomniała, w wyniku decyzji ustnej, w trakcie kontroli już najczęściej są uzupełniane te środki lub później w wyniku nakazu Inspekcji Pracy.
Pani Katarzyna Borowiecka, jeszcze takie pytanie. Czy państwo, bo słyszała pani tutaj też, ja też przyznaję, że spotkałam się z takimi zarzutami, nie wiem jak to nazwać, ze strony pracodawców, że no tak, że służby kontrolne, mówiąc najogólniej, bo to nie tylko Inspekcja Pracy, no często skupiają się właśnie na dokumentach. Czy państwo również szkolicie w nowym zakresie, bo to jest nowa rzecz dla nas wszystkich, koronawirus, też społecznych inspektorów pracy, tak zwanych BHP-owców. Ja nie wiem, czy to jest to samo, ale to są osoby, które są tam na miejscu w firmie, prawda?
Jeśli chodzi o tą papierologię, no to trzeba podkreślić, że obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego w formie papierowej wynika wprost z przepisów, ale my nigdy nie dążymy do tego, żeby skupiać się tylko na kontroli dokumentów i podkreślamy w czasie kontroli, że celem nie jest sporządzenie dokumentu, tylko celem jest poprawa stanu BHP w zakładzie. Ocena ryzyka ma odnieść się do istniejących zagrożeń i pozwolić pracodawcy na przemyślenie istniejącej sytuacji i wprowadzenie adekwatnych środków profilaktycznych, żeby zmniejszyć ryzyko zawodowe albo chociaż utrzymać je na dotychczasowym poziomie, żeby nie dochodziło do zwiększenia tego ryzyka, do zwiększenia zagrożeń. Także najważniejsze w ocenie ryzyka to jest identyfikacja zagrożeń i zastosowanie adekwatnych środków profilaktycznych. I to nas interesuje, nie czy jest sam dokument, tylko czy został on przemyślany przez zespół właściwie, który dokonywał oceny ryzyka zawodowego. Najczęściej w skład tego zespołu wchodzi pracownik służby BHP, ale bardzo dobrze jest, jeśli jest to wieloosobowy zespół, w którym w pracach nad oceną ryzyka biorą udział pracownicy, którzy wykonują konkretnie te prace. Oni najlepiej znają zagrożenia i umieją w jakiś sposób zaproponować środki profilaktyczne, które można zastosować.
Ja muszę państwu się przyznać, że no, radio jest taką instytucją, gdzie wydawałoby się, że niewiele może się zdarzyć. No ja kiedyś spadłam ze schodów, wracając z programu, ale na szczęście miałam lekko uszkodzone kolano, poniżej 7 dni zwolnienia. No ale to drobiazg. No to nie jest budowa, prawda? I przyjęło się, tak myślę też po sobie, sądzić, że w takich firmach jak, no właśnie, radio, jakieś biuro, to tam BHP-owiec to właściwie jest fucha, tam nie ma nic do roboty. Natomiast teraz to się chyba zmieniło, bo oni przyjęli jednak na siebie duży obowiązek. Pan Janusz Niewiadomski, jako pracodawca, czy jak się pojawił koronawirus, a nie, no nie można było niektórych gałęzi przemysłu zatrzymać, prawda? Niektóre zakłady to nie był stuprocentowy lockdown, przecież sklepy pracowały, bo trzeba było, ludzie muszą coś jeść i inne ważne gałęzie gospodarki. Czy państwo od razu wiedzieliście, jak to zrobić, jak to urządzić? Czy mieliście jakąś pomoc?
No, zadała mi pani trudne pytanie, ale tak z tego, co doświadczyliśmy przez te parę miesięcy, najwięcej koncentrowaliśmy się na zagrożeniu bezpośrednim. To znaczy w chwili, kiedy takie obwieszczenie nastąpiło, a to był początek roku, powoli, my w pełni świadomi zresztą stosowaliśmy już takie rzeczy najprostsze jak dezynfekcja odległości i rękawice, bo świadomość pracodawcy, jak już tu przed chwilą raz powiedziałem, jest na tyle wielka i odpowiedzialność jego jest tak ważna, aby zabezpieczyć nie tylko środki własne, ale także i to, żeby przetrwać razem z pracownikami bardzo długo. Nie wiedzieliśmy o wielu sprawach, czyli o konsekwencjach zdrowotnych, jakie mogą wystąpić. Słyszeliśmy, co we Włoszech, co tam gdzieś jeszcze. U nas ten proces przebiegał dzięki Bogu powoli. To pozwoliło nam w jakiś sposób zdystansować się do pewnych rzeczy, skorzystać z doświadczeń krajów ościennych, a także i wewnętrznych, bardzo mądrych ludzi pracujących w sektorze medycyny oraz służb, które dbają o higienę. I wydaje mi się, że Polska miała to szczęście, chyba w nieszczęściu, że ten uraz powstały w wyniku tego zakażenia zbiorowego był i jest niewielki. Ja świadomie o tym mówię, pomimo, że znam zakłady, które zostały zatrzymane na 100% przez jakiś czas.
No to jest prawdziwy dramat i dla pracowników, prawdziwy i dla pracodawcy, prawda?
Tak, odbudować niektóre zakłady będzie ciężko. Natomiast znakomita część nas wszystkich, zakładów średnich, małych, większych, przeszła przez to, ponosząc duże obrażenia produkcyjne, ekonomiczne, ale idzie. Chcę tylko jeszcze dodać, że bardzo niekorzystną sprawą, która się ciągnie od pewnego czasu, jest pewne spowolnienie światowe, które drepce wokół, które w jakiś sposób też sygnalizuje, więc zebranie tego wszystkiego razem ma jakieś konsekwencje. Ale Polacy przeżywali nie jeden taki dramat, większy, mniejszy, zawsze sobie dawali rady, byle przyjazne, dobre działanie wszystkich służb poza zakładami, także i rządu, dały szansę na to, żebyśmy sprostali tym wyzwaniom, bo my jako pracodawcy, jako związek zawodowy, przepraszam, związek pracodawców,
będzie
Sebastian zaraz podłączył tutaj, czy wiele innych, my w tej zbiorowości swej tą świadomość bardzo, bardzo podwyższamy. Mówimy o tym z załogami i widzę, że mamy doskonałe rezultaty.
Ale chodziło mi też o to, bo tak, wszyscy Polacy, myślę, wszyscy z różnych środków masowego przekazu dowiadywali się, że oto 1,5 metra, 2 metry, że maseczki, ale czy państwo właśnie pracodawcy, tak jak wszyscy inni z, nie wiem, z internetu i z różnego rodzaju mass mediów dowiadywali się i to wprowadzali już, czy dostaliście jakieś wytyczne od razu, w tym sensie, miałam na myśli taką pomoc?
Nikt nam wytycznych nie dawał. Ten przekaz dla świadomego pracodawcy jest tak wyraźny, że tego typu zakażenie musi być hamowane poprzez odległość, dezynfekcję i środki ochrony osobistej. I dla pracodawcy, który ma 1000 innych ważnych też spraw, wystarczyło. My szanujemy bardzo swoje załogi, swoich ludzi, ich rodziny, bo przecież zakład pracy to jest jedna wielka rodzina. Oczywiście.
Ale panie prezesie, różnie to bywa, trzeba powiedzieć, bo przecież gdyby tak było, to Państwowa Inspekcja Pracy w ogóle mandatów by nie nakładała, nie, no, bo wszędzie byłoby świetnie.
Oni muszą być jak policjanci, jak związki zawodowe, tu Sebastian by się obraził, musi być, bo ponieważ w każdym, w każdej zbiorowości może się wydać albo świadome, albo nieświadome popełnianie błędów. Mhm. I teraz wyobraźmy sobie, że nie ma policji, nie ma urzędów skarbowych, nie ma inspekcji pracy, którą bardzo szanuję. Podkreślam to oczywiście. Którzy doskonale znają swoje rzemiosło. I my w tym pędzie gdzieś tam możemy coś zgubić. Po to są, no tak, żeby powiedzieli, słuchajcie, tu i tu. Zwrócić uwagę, no jak nie ma wyboru, to ukarać. Przy czym wnosimy zawsze o taki przyjazny wymiar tej kary. Bo to jest nauka. Może być pęd, może być wysoka wydajność, ale nie możemy o wszystkich sprawach, jak bezpieczeństwo ludzi oraz to, co teraz idzie, żeby nie było zachowane. Mm-hmm. To jest najważniejsze.
Panie, jeszcze takie pytanie do pani inspektor, bo wspomniały panie tutaj o bezpiecznej szkole, o tej akcji. Inspektorzy pracy w szkole, jeśli się pojawiali, to badali warunki pracy, jak rozumiem, nauczycieli, no, pracowników szkoły, prawda? A w tej chwili także badacie bezpieczeństwo uczniów?
Czy w tej chwili jest to program prewencyjny?
No bo Bezpieczna Szkoła się nazywa.
Bezpiecznie w szkole. Jest to program prewencyjny zainaugurowany przez Głównego Inspektora Pracy wspólnie z panią minister pracy. Tutaj ma na celu właśnie przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa i pomoc nauczycielom w wykonywaniu ich pracy. Będzie to polegało na informowaniu, na przeprowadzeniu szkoleń i to jest około 60 szkoleń tygodniowo w całym województwie.
Zapytam online?
Nie. Inspektorzy pracy będą przechodzić na krótko do szkoły. Będą mieli taki program, prezentację właściwie. Będą też plakaty rozdawane. Już tutaj to miało miejsce. W ubiegłym tygodniu u nas już rozpoczęliśmy właśnie ten program i tak będzie tutaj co tygodniowo inne szkoły, we współpracy z dyrektorami szkół oczywiście. Ale to nie będzie kontrola.
Czy to potem będzie kontrola?
Nie, to nie będzie.
To nie będzie kontrola. Ale czy to znaczy, że wchodzicie do klasy i patrzycie, jak ławki są rozstawione?
Nie, to jest skierowane do nauczycieli. To jest skierowane do nauczycieli, jako sposób ich wykonywania pracy.
Raczej podpowiadanie dyrektorom szkół, jakie rozwiązania mogą przyjąć, raczej otwarcie się na ich pytania. Nie chodzi o to, żeby przeprowadzać taką kompleksową kontrolę i wszędzie nos wtykać, jak to niektórzy mówią, tylko właśnie podpowiadać.
Czy już prowadzicie to, czy dopiero zaczniecie?
Tak, już w ubiegłym tygodniu się rozpoczęło, już 60 takich szkoleń zostało przeprowadzonych.
I takie pytania są do was na przykład? Czy mają wątpliwości, zastrzeżenia, jakieś
tak,
pytania
pracownicy? Tak, są uwagi, pytania na przykład były takie, bo niektórzy nauczyciele, jest możliwość taka, że mogą zachować tą odległość w trakcie lekcji, natomiast są tak zwane dyżury w czasie przerw. I na przykład niektóre osoby miały pytania, czy mogą się wyłączyć z tego, bo boją się właśnie tego zagrożenia zarażeniem, bo tam już jest mniejszy problem, żeby zachować tę odległość.
Ja przyznaję, że też sama się zastanawiam, jak zachować bezpieczną odległość w szkole, prawda? Gdzie klasy liczą od 25 do 30 uczniów, tak mi się wydaje, gdzie na przerwie jest mnóstwo dzieci na korytarzach, nawet jeśli szkoły są duże i przestrzenne, ale to są tylko i aż dzieci, ale też nie zawsze wszystko można im wytłumaczyć i dość lekceważąco czasami podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Każdy z nas zresztą pamięta, jak to było, jak mama mówiła, uważaj, załóż czapkę, albo nam to się czapkę i tak chowało po wyjściu z domu do torby, mimo że mróz minus 10 na dworze. Pan Sebastian Gawronek, Solidarność.
I nawiązując do szkół, to proszę też pamiętać o tym, że Ministerstwo Edukacji wydało pewne wytyczne do tego, w jaki sposób się zachować. Natomiast
no pytanie,
jest inny
na ile
problem.
Realne tak, są właśnie, te wytyczne?
To jest inny problem, że niestety dyrektorzy wzięli na siebie ten obowiązek wdrażania tych wytycznych, to jest jedno, a drugie w ogóle, czy jest możliwość wdrożenia tych wytycznych, czyli zachowania pewnych odległości. No nie oszukujmy się jednak, czy to dzieci, czy młodzież, oni zupełnie inaczej zachowują się
inaczej
w grupie niż osoby dorosłe, więc myślę, że czas pokaże, w jaki sposób te wytyczne przyłożą się na to, czy to bezpieczeństwo w szkołach będzie, czy nie, bo to jest chyba jeszcze za wcześnie oceniać, czy to spełniło, czy pójście w ogóle do szkół było słuszne, czy nie. Ale jeżeli pani redaktor pozwoli, to jeszcze jeden bardzo istotny problem związany z bezpieczeństwem pracy, o czym Solidarność dosyć głośno mówi, to jest tak zwane bezpieczeństwo pracy przy pracy zdalnej. To jest jak gdyby w tej chwili problem, który, znaczy ten problem pojawił się już wcześniej, natomiast w czasach pandemii został bardzo nagłośniony, bo przepisy kodeksu pracy co prawda wprowadzają coś takiego jak telepraca, ale nie mówi się o pracy zdalnej. Są rozporządzenia czasowe, które w związku z COVID-em zostały wprowadzone, natomiast zostało szereg bardzo istotnych problemów związanych z tym, w jaki sposób pracowników zabezpieczyć podczas pracy w domu, czy traktować to jako faktycznie miejsce pracy, bo zgodnie z przepisami kodeksu pracy jednak pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, więc jest to jego miejsce pracy. Co z czasem pracy, co z nadgodzinami? Tutaj bardzo szeroko na forum prawników związkowych dyskutowaliśmy na przykład o artykule 151, czyli zadaniowym czasie pracy. Tych wszystkich problemów
coś
jest bardzo
wiem.
Dużo. Tych wszystkich problemów jest tak bardzo dużo. My jesteśmy na etapie zresztą z tego, co wiem, Lewiatan także, bo konsultujemy, to jesteśmy na etapie dyskusji, w jaki sposób przepisy kodeksu pracy dostosować do tej rzeczywistości związanej z tak zwaną pracą zdalną. Czy takie pojęcie w szerokim wymiarze powinno pojawić się w przepisach kodeksu pracy?
A nie ma teraz w kodeksie pracy zdalnej?
Jest tylko telepraca i ona w mojej ocenie, też nie jest dosyć szczegółowo i jasno wyjaśniona, bo jest dużo luk prawnych, które można wykorzystać akurat w zakresie tych przepisów, więc nie chcielibyśmy, żeby w zakresie też tej pracy zdalnej także takie wątpliwości powstały.